Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy się z naszymi słuchaczami, witamy się również z gośćmi, którzy są w studio. A są z nami pani Katarzyna Cegielska, dyrektor administracyjny Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, pani Dorota Zbierzchowska, prodziekan uczelni oraz absolwenci studium podyplomowych w naszej uczelni, pani Agnieszka Pelczar-Malinowska i pan Roman Bicki. Witamy raz jeszcze bardzo, bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
A rozmawiać chcemy o ofercie studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.
Pozdrawiamy serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Zapewne niektórzy słuchali nas tydzień temu, kiedy mówiliśmy na temat oferty edukacyjnej i przyszłości naszej uczelni. Natomiast doszły do nas takie głosy, że za mało było powiedziane o studiach podyplomowych i cały czas też do uczelni dzwonią w tej sprawie telefony. Nabór jest w tej chwili jeszcze otwarty do 20 września na wszystkie rodzaje studiów podyplomowych. Od razu na początku naszej audycji powiedzmy, że jest uruchomiona, tak jak w zeszłym tygodniu, specjalna linia telefoniczna. Może przypomnimy numer telefonu.
56 to numer kierunkowy do Torunia, 610-82-66, 610-82-66. Drodzy Państwo, w zeszłym tygodniu ten telefon po prostu był cały czas rozgrzany do czerwoności. Pani Ania dwoiła się i troiła, odbierając telefony od Państwa, dlatego dzisiaj dwie panie, pani Ania, pani Ewa, odbierają Państwa telefony z zapytaniami, z przeróżnymi wątpliwościami. Można zatelefonować właśnie pod ten numer. My będziemy w trakcie audycji bardzo często powtarzać ten numer i zachęcamy do tego, żeby skorzystać z okazji i dowiedzieć się. Panie odbierają telefony i informują, odpowiadają na wszelkie nurtujące Państwa pytania.
Będziemy również w czasie naszej audycji mieć dzisiaj czas, żeby porozmawiać telefonicznie na antenie z naszymi radiosłuchaczami. Natomiast nie wszystkie sprawy po prostu też są na antenie, bo Państwo mają takie bardzo szczegółowe wątpliwości i dlatego dzisiaj ta specjalna linia telefoniczna jest uruchomiona ponownie. Ja może przypomnę, bo jeśli nie wszyscy słuchali nas w zeszłym tygodniu, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej rozpoczyna w tej chwili 6. rok swojej działalności i taka podstawowa nasza oferta to są studia pierwszego stopnia, czyli studia zawodowe kończące się uzyskaniem tytułu licencjata na studiach politologia, na kierunku politologia i na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. No i oferta studiów podyplomowych, którą cały czas staramy się rozszerzać. Najdłużej prowadzimy już studia podyplomowe dziennikarskie. W tym roku, który już minął akademicki, zostały też po raz pierwszy uruchomione studia z zakresu wykorzystania funduszy unijnych, a od nowego roku akademickiego rozpoczynamy studia podyplomowe z zakresu relacji międzynarodowych i dyplomacji. I właśnie dzisiaj na temat tej oferty, na temat tych kierunków studiów chcielibyśmy z Państwem rozmawiać, ponieważ są z nami w studiu studenci, absolwenci studiów podyplomowych z zakresu wykorzystania funduszy unijnych. Ja może zapytam, bo często zdarza się, że ludzie mają wątpliwości, czy jest sens w ogóle rozpoczynać studia podyplomowe. Jest to jednak dodatkowe obciążenie. Studia podyplomowe podejmują osoby, które posiadają już pierwotnie tytuł licencjata, czy tytuł inżyniera, czy nawet magistra.
Więc, a nawet doktora, bo nawet takie osoby się zdarzają, prawda, że chcą jeszcze poszerzać swoje kwalifikacje i zdobywać nową wiedzę.
Jakby Państwo powiedzieli ze swojego doświadczenia, czemu służy właściwie kształcenie na studiach podyplomowych?
No, na pewno te studia są przydatne. W tej chwili, w tych czasach, rynek zgłasza zapotrzebowanie na osoby z szerokim wachlarzem wykształcenia, osoby, które ciągle poszerzają i rozszerzają swoją wiedzę i kwalifikacje. Razem z nami studiowały osoby w różnym wieku i różnego stanu także. Były z nami osoby duchowne, księża i siostry zakonne. Były osoby w różnym wieku i tak jak panie mówiły, z różnym tytułem. My też już skończyliśmy studia, mamy tytuły magistrów i doktorów, ale wciąż tą wiedzę poszerzamy, a wiadomo, w tej chwili weszliśmy do Unii i rynek zgłasza takie zapotrzebowanie na osoby, które tymi projektami się zajmą, bo powiem, że to nie jest rzecz prosta, bo ja zanim poszłam na te studia, pisałam projekt i to mimo, że są formularze, to nie jest prosta rzecz napisać taki wniosek, który zostanie potem przyjęty, wiadomo.
Proszę Państwa, to pani Agnieszka Pelczar-Malinowska, absolwentka studiów podyplomowych i jeszcze bardzo proszę pana Romana Bickiego również z naszej uczelni.
Ja również mogę potwierdzić, iż trzeba zawsze iść z duchem czasu. Wiemy, że od paru lat jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i by wypełniać te wszystkie nasze zobowiązania, tudzież zbierać nasze fundusze, które wpłacamy do Unii Europejskiej, to musimy być dobrze przygotowani. I te studia podyplomowe na pewno nie dadzą nam 100% odpowiedzi, że pozyskamy fundusze, ale nauczą nas na pewno wiele, wiele więcej. Na przykład ja muszę powiedzieć ze swojego podwórka, iż odwróciło to moje studia, moje myślenie, ponieważ kiedyś myślałem tak, pozyskać fundusze, no i to wszystko. I sądzę, że tak większość myśli, a to dopiero jest początek drogi. Pozyskanie to jest pierwszy element. Następnie trzeba to odpowiednio wykorzystać, te pozyskane fundusze, zgodnie z naszym projektem. I trzecim elementem jest rozliczyć. Dopiero później możemy otwierać przy swojego szampana, gdy te trzy elementy są spełnione. Ja dopiero sobie uzmysłowiłem to dopiero w trakcie tych studiów, że faktycznie pozyskać to jest dopiero początek drogi. Odpowiednio wykorzystać, rozliczyć, wdrożyć to wszystko, co jest zaplanowane.
Panie Romanie, pan zwrócił uwagę na jedną rzecz, taką bardzo istotną, która no, w innych mediach często nie jest podkreślana, albo tak ukazuje się ją w taki sposób, że to my dostajemy od Unii bardzo wiele pieniędzy, prawda? Teraz ponad 60 miliardów w tym nowym okresie finansowania, ale to, co pan powiedział, to tak naprawdę my odbieramy nasze pieniądze, które wpłacamy w składkach do Unii Europejskiej. Także też warto mieć tę świadomość, że to tak naprawdę te pieniądze do nas wracają i im lepiej one będą wykorzystane, im lepsze te projekty będą, bo to też jest kwestia jakości przygotowanych projektów, no tym bardziej dla dobra Polski będziemy w stanie to wykorzystać. Natomiast, drodzy Państwo, my jeszcze na temat tych studiów podyplomowych będziemy rozmawiać troszeczkę później.
Ja jeszcze może wejdę w słowo, pani dziekan, i chciałam jeszcze zwrócić uwagę na jeden z artykułów w dzisiejszym wydaniu naszego dziennika. Dzisiaj na stronie 13 pan redaktor Krzysztof Losz również zwrócił uwagę czytelników naszego dziennika na temat pozyskiwania funduszy unijnych. Dzielenie funduszy, taki jest tytuł obszernego artykułu i wszystkich, którzy posiadają nasz dziennik. Odsyłamy też do tego tekstu, bo również duża wiedza jest tutaj zawarta, między innymi na temat funduszy, jakie będą dostępne, jakie będziemy mogli, Polska będzie mogła wykorzystać w latach 2007-2013, czyli tak jak tutaj właśnie to zostało powiedziane, fundusze, które będziemy mogli odebrać, te, które włożymy, naszą składkę, którą włożymy do budżetu Unii Europejskiej, to jest nasza powinność i naprawdę i stowarzyszenia, i gminy, prawda, mogą te pieniądze odbierać i jak najlepiej je wykorzystać. Pan Roman jeszcze chciał coś dodać?
Tak, chciałem tylko zaprosić wszystkich właśnie, którzy pracują już teraz obecnie w samorządach, tudzież w urzędach, żeby korzystali właśnie z tych studiów dyplomowych, ponieważ my nie to, że chcemy, my musimy te pieniądze spożytkować, z pożytkiem dla naszej ojczyzny. I tak jeszcze na marginesie, musimy przekuć teraz szable na pióra i tak jak nasz hymn mówi, prawda? Co nam obca przemoc wzięła, piórem odbierzemy.
Niekoniecznie da się piórem, bo te wszystkie wnioski wypełnia się tylko w generatorach wniosków i komputerowo, także to już zupełnie dużej przenośni. Drodzy Państwo, do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Mamy przewidziane także połączenie z panią poseł Izabelą Klock, która szczegółowo powie nam na temat tego, jak ten przyszły okres finansowania będzie się przedstawiał. Natomiast chcielibyśmy dzisiaj jeszcze powiedzieć o nowej ofercie, która pojawia się w ofercie studiów podyplomowych, dlatego że na ten temat mamy jednak najwięcej telefonów, no bo jeszcze najmniej wiadomo na ten temat. To są studia, które po raz pierwszy są uruchamiane w naszej uczelni i mamy tą propozycję studiów dwusemestralnych i czterosemestralnych z zakresu relacji międzynarodowych i dyplomacji. I tutaj też oczywiście jest to oferta skierowana do osób, które mają wykształcenie co najmniej legitymują się uzyskaniem tytułu licencjata, czyli równie dobrze inżyniera czy magistra. No i tutaj, co warto podkreślić, też bardzo istotna jest jednak znajomość języków obcych, więc tu zachęcamy przede wszystkim osoby, które już przynajmniej jeden język obcy znają dość dobrze, drugiego będą mogły u nas w uczelni się nauczyć, natomiast ta znajomość pierwszego języka jest już tutaj od studentów wymagana.
I drodzy radiosłuchacze, mamy połączenie z panem profesorem, doktorem habilitowanym Zdzisławem Janem Rynem, profesorem z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także byłym ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w Chile. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże i dobry wieczór, pani dziekan, pani dyrektor i uczestnikom dzisiejszej audycji.
Panie profesorze, jak już mówimy tutaj w studio, w nowym roku akademickim zostanie otwarty w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej nowy kierunek studiów podyplomowych, relacje międzynarodowe i dyplomacja. Panie profesorze, proszę powiedzieć ze swojego doświadczenia, jakie znaczenie ma taki kierunek studiów? Ja może dodam tyle, że kiedy założyciel naszej uczelni, ojciec Tadeusz Rydzyk, ogłosił ten pomysł na antenie Radia Maryja, od razu posypały się takie głosy sprzeciwu i takie sugestie, że właściwie taki kierunek jest zupełnie niepotrzebny, bo właściwie do pracy w dyplomacji może pójść absolwent każdej uczelni i każdego kierunku studiów, a takie specjalistyczne nauczanie zupełnie nie jest potrzebne. Pan profesor spędził kilka lat na placówce dyplomatycznej jako ambasador Rzeczpospolitej Polskiej. Proszę powiedzieć, jak pan profesor widzi właśnie potrzebę nauczania na takim kierunku studiów?
No, bezwzględnie, nie bez powodu przecież ważne i wielkie kraje na świecie posiadają od lat akademie dyplomatyczne, które przygotowują personel wielodyscyplinarnie do pełnienia tej niezwykle przecież skomplikowanej i stawiającej przed służbami dyplomatycznymi, może powiedziałbym, niewyobrażalne oczekiwania i wymagania w stosunku do tego, jak popularnie patrzymy na postać czy na zawód dyplomaty. Myślę, że na przykład Akademia Dyplomatyczna Watykańska, ale także w kraju mojego urzędowania, w dalekim Chile, przecież nieduży kraj Ameryki Południowej, własną Akademię Dyplomatyczną posiada. Ja trochę zazdrościłem właśnie wyszkolenia, kiedy zwrócono się do mnie z propozycją podjęcia misji w tym kraju, że moje szkolenie musiało się odbywać w przyspieszonym trybie i trwało niespełna rok, kiedy pracowałem między uniwersytetem i między Ministerstwem Spraw Zagranicznych, aby taki okres był wtedy, prawda? To był 90-91 rok. Studia niezwykle skomplikowane z tego względu, że wielodyscyplinarne, prawda? I bardzo dobrze jest, że to mają być studia podyplomowe, bo ten zawód wymaga przede wszystkim poza wiedzą, poza znajomością kraju urzędowania, poza językiem, bez czego trudno sobie wyobrazić pełnienie tej misji, właśnie studiów przygotowania wielodyscyplinarnego i w zakresie prawa, i w zakresie ekonomii, protokołu dyplomatycznego, stosunków międzynarodowych, umów i tak dalej, i tak dalej. Także to wymaga także pewnej dojrzałości, prawda? Poza samą prezencją, poza respektowaniem i znajomością protokołu dyplomatycznego, bo jest to zawód na celowniku, powiedziałbym. Ambasador jest postacią, która reprezentuje w sposób, powiedziałbym, symboliczny najlepsze wartości kraju, z którego pochodzi. Na osobie ambasadora i personelu placówki dyplomatycznej koncentrują się i kamery telewizyjne, i aparaty fotograficzne dziennikarzy. Także poprzez to, kto reprezentuje nasz kraj, a ambasador jest bezpośrednim przecież przedstawicielem prezydenta kraju, prawda, poprzez ministra spraw zagranicznych. Niezwykle ważna funkcja. Stąd nie wyobrażam sobie, żeby nie być przygotowanym do pełnienia takich studiów. Podziwiam w pewnym sensie szkołę toruńską, że podejmuje się tak ambitnego i ważnego zadania, bo obserwuję nieraz, jak wygląda przygotowywanie, jak wyglądają studia w naszym przecież najstarszym polskim uniwersytecie w Krakowie, gdzie na kierunku stosunków międzynarodowych pośrednio przygotowujemy także personel właśnie między innymi do reprezentowania Polski w świecie.
Panie profesorze, o pracy w dyplomacji mówimy i to też padło z ust pana profesora, że jest to służba lub misja dyplomatyczna. Proszę powiedzieć, jakie predyspozycje winien mieć pracownik służb dyplomatycznych, zarówno tego niższego, jak i wyższego szczebla?
No, przede wszystkim, jak mówię, wszechstronne przygotowanie. To jest zawód, w którym trzeba być w jakimś sensie omnibusem. Na wszystkim trzeba się znać i ciągle się uczyć i studiować. Na pewno wielkim atutem jest inteligencja, jest umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi. W moim przypadku moje zawodowe przygotowanie, prawda, w zakresie medycyny i psychiatrii doskonale mi służyło do odczytywania także języka, gestów, czytania między wierszami tego, co dyplomaci mówią, sięgania głębiej jakby do rzeczywistych intencji, jakie moi adwersarze w trakcie rozmów i kontaktów dyplomatycznych wypowiadali. Myślę, że także pewna wrażliwość i ciekawość świata, także odwaga pewna, no jednak pracy w innym środowisku, w innym kraju, często o zupełnie odmiennej kulturze, czasem o innej religii. Z wieloma problemami trzeba także dużo odporności, prawda? Odporności psychicznej, także cierpliwości. Sądzę także, że talent koncyliacyjny, talent do negocjacji, prawda? Cierpliwej negocjacji, to są te cechy, które mogą być w tym zawodzie bardzo przydatne.
No i nade wszystko dyplomata musi być patriotą, prawda? Bo teraz bardzo dużo słyszymy o tym, że jeszcze gdzieś tam na placówkach są osoby no, z takiego starego komunistycznego, postkomunistycznego rozdania i no niestety, ale działają one na szkodę no, chociażby środowisk polonijnych żyjących w danych krajach, prawda?
No to był w przypadku mojej misji w Chile i w Boliwii, to był ten wątek, na który Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwracało uwagę, że może zbyt dużo uwagi poświęcam środowiskom polonijnym. A ja przecież pamiętam, że jak tam przyjechałem jako przedstawiciel nowej politycznej rzeczywistości, to była przecież prezydentura Lecha Wałęsy, prawda? Pierwszym ministrem był profesor Skubiszewski. No to ja pamiętam, ze łzami w oczach witali Polacy w tym dalekim kraju polskiego ambasadora właśnie jako przedstawiciela tych przemian. I to, że wspólnymi siłami udało się zjednoczyć i zgromadzić środowiska Polonii Ameryki Łacińskiej i skupić je wokół USOPAU, prawda, Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej, ma już 10- czy 11-letnią tradycję ta organizacja, no jest rezultatem także tych przemian i tego nowego podmuchu właśnie patriotyzmu. Ja muszę powiedzieć, że obserwując życie Polaków w tych najbardziej odległych zakątkach świata, początkowo w Argentynie, gdzie przebywałem jako członek ekspedycji naukowych, prawda, ale również w Chile, że to była dla mnie prawdziwa szkoła, ja nieraz mówiłem uniwersytet patriotyzmu, a więc tego najpiękniejszego uczucia i być może, że trzeba tego oddalenia, ale też kraj macierzysty musi rozumieć te sprawy, musi być bardzo uczulony właśnie na potrzeby nie tyle materialne, intelektualne czy kulturowe, ale także powiedziałbym duchowe właśnie. A to uczucie patriotyzmu, szacunku i przywiązania do ojczyzny jest przecież jednym z najpiękniejszych uczuć, z jakimi mamy do czynienia.
Mówimy często, panie profesorze, o zachowaniu dyplomatycznym, że ktoś się dyplomatycznie zachowuje. Ja chciałam tutaj zwrócić jeszcze na jedną taką, no może drobną, ale ważną rzecz z czasu, kiedy pan profesor pracował na placówce, kiedy zmieniła się prezydentura. Kiedy pan był jednym, chyba jedynym, albo może jednym z dwóch, trzech ambasadorów, którzy złożyli misję dyplomatyczną, którzy nie chcieli pod kolejną prezydenturą sprawować tej misji, dlatego jak, tak jak pan profesor przed chwileczką powiedział, ambasador reprezentuje prezydenta danego kraju, prawda?
No na pewno, tak jak pani mówi, jest to misja, prawda? Jest to służba. W tym znaczeniu ta powinność i ten zawód był mi bliski, bo pracuję 40 lat w służbie zdrowia, a więc też w służbie człowiekowi, choć w zupełnie innym wymiarze, prawda? Tutaj jest to służba niezwykle wysokiego, powiedziałbym, zaufania, a także i lojalności wobec prezydenta, którego się reprezentuje. Ja może przypomnę, choć pewno powszechnie wiadomo, że w listach uwierzytelniających, które składam w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej, prezydentowi kraju urzędowania, jest mniej więcej expressis verbis powiedziane, że wszystko to, co powie mój przedstawiciel, mój ambasador, to jest tak, jak ja bym sam to powiedział, prawda? To wymaga z jednej strony lojalności, ale także wielkiej odpowiedzialności. W tym znaczeniu no, uważam, że jest to naturalna sprawa, że prezydent chce mieć ludzi wysokiego zaufania, prawda? Bo są oni jego bezpośrednimi przedstawicielami.
Panie profesorze, czy z tego bogatego doświadczenia wspomina pan z uśmiechem o jakimś wydarzeniu z tego czasu?
No, to jest prawie 6 lat, prawda? To można by grubą księgę spisać i myślę, że wiele notatek, które z tej misji pozostały, mogłyby być kopalnią doświadczeń. Ja sądzę, że kulminacja tej misji, a za taką uważa się, jeśli ambasadorowi uda się doprowadzić do wizyty na szczeblu prezydentów, prawda? I tak się też stało w 1995 roku, kiedy po raz pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej składał wizytę w kilku krajach Ameryki Południowej, w tym w Chile, gdzie kończyła się ta podróż prezydenta Lecha Wałęsy. Sądzę, że wiele i anegdot, i zabawnych historii, i komicznych historii z tym związanych ubarwiło tylko po prostu tę wizytę, która została oceniona jako bardzo owocna, chociażby dlatego, że na przykład właśnie wizyta Lecha Wałęsy ułatwiła mi zniesienie obowiązku wizowego między naszymi krajami i od tego czasu i Chilijczycy, i Polacy odwiedzają się bez konieczności uzyskiwania wizy.
Ja jeszcze chciałam wspomnieć o jednej rzeczy bardzo ważnej, która miała miejsce całkiem niedawno, a jest związana może nie z Chile, ale z Peru, z Limą. Pan profesor w czerwcu, lipcu gościł w Limie i była to bardzo ważna okazja. Myślę, że to też był owoc i misji dyplomatycznej, ale przede wszystkim wielkiego dorobku naukowego. Pan profesor w uznaniu długotrwałego wkładu w wymianę kulturalną i budowanie porozumienia między narodami polskim i peruwiańskim otrzymał doktora honoris causa Uniwersytetu w Limie. Gratulujemy serdecznie, panie profesorze. Coś może słówko na ten temat?
No pięknie dziękuję. Było to dla mnie bardzo miła niespodzianka, jakkolwiek przygotowywana przecież od paru miesięcy. Ale ogromna satysfakcja, że moja 30-letnia współpraca naukowa, głównie w zakresie medycyny górskiej, medycyny tradycyjnej, ale także kulturalnych związków z tym przepięknym krajem, zaowocowała właśnie doktoratem honoris causa, a także członkostwem honorowym Peruwiańskiej Akademii Zdrowia. No a pod koniec wspólnie z profesorem Andrzejem Paulo, szefem naukowej ekspedycji do Peru, zostaliśmy jeszcze w dodatku członkami korespondentami Peruwiańskiego Towarzystwa Geograficznego. Ja żartowałem w Limie, że chyba do Księgi Guinnessa powinniśmy wpisać, że podczas naukowej ekspedycji spotkały nas Polaków tak niezwykłe i zaszczytne wyróżnienia. Ja myślę, że to jest właśnie wyraz tego i dostrzeżenie tego, co Polacy, kontynuując od tradycji XIX-wiecznych, prawda, bezinteresownej, szlachetnej, humanitarnej pomocy i współpracy, jaką świadczymy dla tych krajów latynoamerykańskich.
Panie profesorze, serdecznie dziękujemy za tę rozmowę. Myślę, że wielu osobom przybliżyło to pracę dyplomatyczną, misję dyplomatyczną i myślę, że wiele osób zostało zachęconych do tego, że jednak warto poszerzać swoją wiedzę i kształcić się właśnie w takim kierunku.
Sądzę, że wszystkie trudności z tym związane, takie jak izolacja od rodzinnych stron, od przyjaciół, prawda, często problemy wychowania, edukacji, kształcenia czy formowania osobowości dzieci. Przyglądałem się także uważnie jako lekarz problematyce zdrowia i kondycji psychicznej, także zawodu dyplomaty, a więc zawodu wysokiego, powiedziałbym, ryzyka. Sądzę, że w oparciu o własne doświadczenie powiedziałbym, że warto te trudy ponosić dla ogromnej satysfakcji. Dla mnie satysfakcją z tych prawie 6 lat pracy jest spełnienie takiego pierwiastka, powiedziałbym, heroizmu patriotycznego, a więc uczynienia czegoś dla mojego kraju, dla mojej ojczyzny na końcu świata. Być może, że nie bez powodu mówi się, że Chile dla nas Polaków jest bliskim krajem na końcu świata.
Dziękujemy serdecznie, panie profesorze. Wszystkiego dobrego.
Również dziękuję. Panem
Bogiem.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mamy nadzieję, że nasi studenci w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej także będą mieli szansę spotkać się z panem profesorem podczas zajęć, bowiem przewidziany jest taki przedmiot też jak spotkania z politykami i dyplomatami. Do tego też zachęcamy, żeby zdecydować się na te studia. Jeżeli pan profesor jeszcze tego nie uczynił, to państwo mają teraz czas na przemyślenia na ten temat. Natomiast proszę się nie obawiać. To akurat była refleksja osoby, która w zasadzie była już na najwyższym szczeblu, jeżeli chodzi o tą hierarchię dyplomatyczną. Natomiast oferta studiów podyplomowych z zakresu relacji międzynarodowych i dyplomacji skierowana jest do wszystkich osób, które widzą u siebie predyspozycje do tego, żeby stosunkami międzynarodowymi i dyplomacją się zainteresować. Niekoniecznie bardzo długa droga do tego, żeby osiągać takie sukcesy. Natomiast może dodam, że w naszej uczelni oprócz takich przedmiotów, które są przewidziane w ofercie kształcenia na studiach podyplomowych dotyczących dyplomacji, przewidujemy także też etykę zawodową, ponieważ jest to bardzo ważne w pracy dyplomaty. I mówiliśmy też o tym w zeszłym tygodniu z panem profesorem Henrykiem Krzymińskim. Bardzo serdecznie go pozdrawiamy. I gdyby państwo chcieli dowiedzieć się szczegółów dotyczących studiowania w naszej uczelni, też przypominamy jeszcze numer telefonu specjalnej linii telefonicznej. Cały czas panie dyżurują. Jest czynna ta linia 056 610 82 66 056 610 82 66.
Drodzy radiosłuchacze, jest 17 minut po godzinie 22. Ja przypomnę, że dzisiaj w Radiu Maryja mówimy o ofercie studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, a oferta studiów podyplomowych to studia z zakresu, o czym już przed chwileczką mówiliśmy, zasad wykorzystania funduszy unijnych, także z zakresu relacji międzynarodowych i dyplomacji, a także, o czym w tej chwili kilka słów powiemy, są również studia podyplomowe z dziennikarstwa.
Chciałam zażartować w tej chwili, że ktoś z takim dyplomatą musi przeprowadzić wywiad, prawda? Więc też tutaj do tego trzeba się przygotować i to nie jest proste, bowiem przygotowanie dziennikarzy to też jest nauka, którą normalnie podejmuje się też na studiach licencjackich i kształcimy w trybie 3-letnim. Natomiast oferta studiów podyplomowych dziennikarskich skierowana jest do osób, które mają wykształcenie i niejednokrotnie jest to wykształcenie z zupełnie innej dziedziny. To może budzić zdziwienie, ale przychodzą do nas, powiedzmy, prawnicy, ekonomiści, lekarze, osoby różnych stanów także, bo także księża i siostry zakonne u nas się kształciły.
Myślę, że nie powinno to dziwić, bo przecież ile mamy pism, czasopism branżowych, gdzie na przykład lekarz, prawda, też musi wiedzieć, jak napisać poprawnie artykuł, czy na przykład no, z każdego innego zawodu, artykuł budowlany.
Śmiem twierdzić, że taka osoba, która jest po studiach magisterskich z jakiegoś kierunku, ona jest merytorycznie bardzo dobrze przygotowana do tego i na studiach podyplomowych dziennikarskich w zasadzie zdobywa warsztat żeby pisać na te tematy, które są mu bliskie i znane. Także rozmawiamy w tej chwili na temat studiów podyplomowych i mamy już połączenie, które zrealizujemy za chwileczkę. Będzie to połączenie z wykładowcą prawa prasowego i autorskiego w naszej uczelni. Natomiast może powiem, jakie inne przedmioty oprócz tego wspomnianego jeszcze proponujemy. Są to oczywiście przedmioty związane z fotografią w prasie i wydawnictwie, z reklamą, z wykorzystywaniem komputera w pracy dziennikarza, z zakresu komunikacji społecznej, działalności rzecznika prasowego. To bardzo ważny przedmiot jest, któremu dużą uwagę poświęcamy, dlatego że osoby w różnych instytucjach pracujące, reprezentujące te instytucje bardzo sobie ten przedmiot chwalą. Można praktycznie wtedy nauczyć się reprezentować daną instytucję.
Zresztą, proszę Państwa, też wielu dziennikarzy zostaje po prostu zatrudnionych na miejscu, na stanowisku rzecznika prasowego. Tak często, bardzo często się dzieje.
I rzecznik prasowy też oczywiście dobrze, jeżeli zna te wszelkie kulisy dotyczące pracy dziennikarza, to wie, czym dziennikarze mogą zaskoczyć potem na konferencji prasowej. Ale mamy już obiecane połączenie. Łączymy się z panem Mariuszem Grabowskim, wykładowcą prawa prasowego i autorskiego właśnie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam czcigodnych wszystkich obecnych w studiu, całą rodzinę Radia Maryja. I tak może od razu wejdę troszeczkę w głos, końcówkę tych ostatnich kilku zdań. Otóż bardzo ładnie została wymieniona cała plejada, cały szereg umiejętności, które mogą przydać po skończeniu studiów podyplomowych z zakresu dziennikarstwa. I to nie tylko tych umiejętności związanych tak w sensu stricte z warsztatem dziennikarskim. Ja tylko króciuteńko, tak dwoma zdaniami dodam, że jeszcze w trakcie tych studiów osoby kończące, zdobywające te umiejętności zdobywają jeszcze jedną taką wiedzę, jeszcze jedną umiejętność, która jest przydatna dla właściwie każdego z nas, niezależnie od tego, jaką profesją zawodową będzie się parał, niezależnie od tego, czy będzie tym dziennikarzem, będzie na przykład jakimś rzecznikiem prasowym, albo czy będzie pracował w jakichś kontaktach, relacjach z mediami.
Czy troszeczkę głośniej możemy prosić, tak? Bo nasi słuchacze lepiej by słyszeli.
Słabe połączenie, dlatego prosimy troszeczkę głośniej.
Dobrze. Ja chciałem tylko tak w kilku zdaniach, króciutko jeszcze od siebie, tak ośmielę się od siebie uzupełnić ten katalog wymieniony przed chwilą w studio. Katalog tych umiejętności, które mogą zdobyć osoby studiujące na kierunku dziennikarstwa, na przykład na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. czy było na przykład, były wymienione i słusznie również wskazano w studiu na to, że takie osoby zdobywają umiejętności, które są przydatne nie tylko w zawodzie takim sensu stricte dziennikarskim, na przykład ktoś jest pracownikiem jakiejś redakcji, czy jest w radiu, czy w telewizji, czy w jakimś piśmie, ale również te umiejętności są potrzebne, bardzo przydają się później na przykład w relacjach, jakichś relacjach z pracą, ktoś na przykład też może być rzecznikiem prasowym, ale oprócz tego jest jeszcze jedna taka sprawa i myślę istotna. Umiejętność, która jest przydatna dla każdego z nas. Umiejętność, którą może zdobyć każdy absolwent kultury społecznej i medialnej, który studiuje kierunek prawa prasowego czy prawa autorskiego, kierunek studiów dziennikarskich. Otóż umiejętność i wiedza co do praw, uprawnień, środków ochrony i należnych praw przysługujących wszystkim adresatom działalności dziennikarskiej, czyli praw słuchacza, praw telewidza, praw osób, które czytają prasę, na przykład jak zachować się, jak można się bronić, jakie prawa przysługują, jakie prawa przysługują w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z manipulacją w mediach, z jakimś oszczerstwem, jakie te prawa, jakie drogi prawne przysługują i niezależnie, mówię o tym dlatego, że niezależnie od tego, jaką profesją zawodową będzie parać się osoba, która skończy tenże kierunek, niezależnie od tego, czy będzie na przykład pracować w jakiejś redakcji, to ta umiejętność jest potrzebna w życiu dla każdego z nas. Umiejętność krytycznego spojrzenia na to, co w mediach w ogóle dzieje i świadomość przysługujących nam jako odbiorcom praw w tej mierze.
A proszę powiedzieć, bo też no, ma pan bogate doświadczenie i też pracy w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, potem pracy posła, jakże ważnej. Jaka jest świadomość prawa prasowego wśród dziennikarzy? Bo no, chyba wydaje się, że to troszeczkę jest na bakier czasem z prawem prasowym, nawet wśród dziennikarzy.
Oj, to tak bardzo dyplomatycznie, to chyba bardzo dyplomatycznie pani to ujęła, używając określenia na bakier, to chyba no, można powiedzieć no, ta no, dyplomacja związana z poprzednim tematem dzisiejszej audycji, ale ja bym to nazwał bardziej po imieniu. Otóż niestety znajomość prawa prasowego, czyli znajomość ustawy prawo prasowej, ustawy o radiofonii, telewizji czy innych aktów prawnych związanych z mediami, tak szeroko ujmę, tylko z działalnością dziennikarską, ale mediami w ogóle, jest no, znajomością żałosną, no wręcz praktycznie żadną, ponieważ niestety to, co dzisiaj się obserwuje, to w bardzo dużej ilości przypadków dziennikarze, pracownicy mediów niestety często nie widzą w ogóle, jakby nie zauważali, że jakieś prawo prasowe, jakieś prawo dotyczące mediów istnieje.
A proszę, dodajmy może jeszcze, że ci, którzy rzeczywiście znają to prawo prasowe, to też często no, tak, bardzo nim manipulują i naciągają. Tutaj może taki przykład podajmy, jak chociażby tak zwane i popularne ostatnio dziennikarstwo śledcze, prawda? Co się, tak. Jakie przykłady tutaj możemy podać i jak się właśnie podpierają dziennikarze prawem prasowym, że nie, oni przecież nie przekroczyli żadnych tutaj barier, granic prawa.
No tutaj niestety mamy do czynienia bardzo często z postawami, które są zaprzeczeniem etosu dziennikarskiego, bo przecież bycie dziennikarzem jest pojęciem, jest kategorią zakresu służby. To jest dziennikarstwo to jest można powiedzieć powołanie, to jest służba polegająca na poszukiwaniu prawdy, po to, ażeby tą prawdę przekazać dalej, żeby ją przekazać czytelnikom, czy telewidzom, czy radiosłuchaczom. I w imię służby prawdzie, i w imię tego, ażeby ta prawda została ujawniona i żeby ludzie mogli żyć w prawdzie, w imię tego po to podejmuje się zawód dziennikarza. Ja tak może powiedziałem troszeczkę może bardzo górnolotnie, ale wydaje mi się, że to oddaje sedno zawodu dziennikarza, natomiast te postawy, które obecnie obserwujemy, są bardzo często zaprzeczeniem tego etosu. bardzo często jest tak, to widać po zachowaniu dziennikarzy. Wystarczy obejrzeć niektóre chociażby programy publicystyczne w telewizji, czy poczytać niektóre artykuły komentujące w prasie. Bardzo często jest tak, że ten etos dziennikarski jest zamieniany na etos, w cudzysłowie etos politruka, czyli osoby, która ma wykonać jakieś zadanie. Na przykład jest jakiemuś dziennikarzowi zlecone zadanie, załóżmy dziennikarzowi prowadzącemu program telewizyjny, polegające na tym, należy zniszczyć tego człowieka, który będzie w studiu, należy go wyśmiać. Albo na przykład należy udowodnić za wszelką cenę jakieś tezy, nawet najbardziej nieprawdziwe. Po to należy pokazać coś, wykręcić kota ogonem przysłowiowego, ponieważ takie są cele danego programu, a nic wspólnego z jakimś obiektywnym dążeniem do znalezienia prawdy. I to bardzo często widać z dyskusji prowadzonych na antenie jakiegoś radia czy telewizji, czy też dyskusji w prasie, że nie mamy do czynienia z jakimś takim obiektywnym poszukiwaniem prawdy, tylko mamy do czynienia z wykonywaniem zadania zleconego. I tutaj bardzo często widzimy różne postawy takie koniunkturalne.
Podajmy taki przykład, kiedy próbowano zniszczyć byłego już w tej chwili ministra rolnictwa, pana Krzysztofa Jurgiela, prawda? Tak. Kiedy telefon wykonano do ministerstwa, że potrzebny jest samochód i jest to wierutne kłamstwo, które tutaj posłużyło, tak jak pan mówi, do już ukutej wcześniej... ukłutego zamiaru.
Zamiaru jakiejś akcji politycznej, ale ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, że akurat w tym przypadku zostało zwołane prawo, ponieważ tak zwana prowokacja nie jest instrumentem, nie jest jakimś narzędziem postępowania, które przysługuje dziennikarzowi. Prawo wyraźnie mówi, kto może korzystać, jakie służby mogą korzystać z instrumentu prowokacji. Jest to w prawie w sposób bardzo ścisło określone, ponieważ instytucja prowokacji jest instytucją o tyle czasami potrzebną, o ile mogłaby się stać niebezpieczną, gdyby z tego prawa do prowokacji można było korzystać nadmiernie szeroko, przez jakiś nadmiernie szeroki krąg osób. I to jest przez prawo, podkreślam, bardzo ściśle określone. Nie mogą bronić się na przykład ci dziennikarze, którzy tejże prowokacji dokonali, tym, że oni działali, w jakichś tam szlachetnych celach, oczywiście szlachetne cele nie wierzymy, bo przecież po pierwsze cel nie uświęca środków, a poza tym nie wierzę, że osoby, które dokonują takich rzeczy, nie mają świadomości w tej mierze. Prawo, które, jak powiedziałem, ściśle określa, na czym polega prowokacja, jak może być przeprowadzana, kto może tą prowokację przeprowadzać. W związku z tym, tak jak powiedziałem, mamy do czynienia bardzo często z jakimś cynicznym albo łamaniem prawa, albo omijania prawa, ale jeszcze dodam, że mamy do czynienia też niestety często z takim zjawiskiem, że które ja też osobiście obserwuję. Otóż dają się zauważyć takie postawy, że na przykład mamy do czynienia z jakimś dziennikarzem, który jest pracownikiem jakiegoś dużego domu medialnego, jakiegoś bardzo poważnego, nie wiem, jakiejś poważnej stacji telewizyjnej. I ten dziennikarz uważa, że jemu wolno wszystko, że jemu wolno szargać każde świętości, że jemu wolno zniszczyć każdego, że on jest bezkarny, ponieważ za nim stoi osłona wielkiego kapitału, jakiejś wielkiej redakcji, która mu obiecała obronę w przypadku jakichś ewentualnych negatywnych konsekwencji za wykonanie zleconego przez redakcję działania. I takie postawy, niestety, zwłaszcza gorszące, to widać u młodych ludzi, niestety często też widać.
Temat rzeka i byśmy mogli długo na ten temat rozmawiać. Dziękujemy serdecznie za przybliżenie nam tych niuansów prawa prasowego, a właściwie tutaj takich przykładów łamania prawa prasowego, tak niestosowania się według zasad etycznych. Myślę, że w tym momencie możemy zaprosić wszystkich chętnych do studiowania dziennikarstwa na studiach podyplomowych do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Wtedy też wszyscy ci, którzy zechcieliby właśnie takie studia podjąć, spotkają się również na zajęciach z panem Mariuszem Grabowskim, naszym rozmówcą. Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Ja chciałabym zwrócić uwagę tutaj na jedną rzecz, która wybrzmiała w tej wypowiedzi. Bardzo często dziennikarze są kształceni tak jak rzemieślnicy. Uczą się wykonywania zawodu, poznają techniki działania, wiedzą jak zmontować dany materiał, ale gorzej jest z tymi zasadami postępowania etycznego. My staramy się oczywiście tego w naszej uczelni uczyć, ale też oprócz tej wiedzy teoretycznej pracujemy nad warsztatem i studenci kończą studia przedstawieniem pracy dyplomowej.
To za chwileczkę i kolejny telefon w związku z tym. Wcześniej jeszcze podam numer telefonu naszej specjalnej infolinii 56 610 82 66 610 82 66, gdzie panie, pani Ania i pani Ewa czekają na państwa telefony. Halo, halo, witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Słucham tej audycji, gratuluję i cieszę się. Dziękuję serdecznie. Piękne rozmowy. Ja jestem w drodze, bowiem byłem na wspaniałym jubileuszu sióstr Nazarytanek 125 lat temu w święto podwyższenia Krzyża Świętego. Siostry Nazaretanki w Krakowie rozpoczęły swoją działalność na ulicy Warszawskiej. Błogosławiona siostra Franciszka Siedliska zaczęła z siostrami. Wspaniała uroczystość. Dzisiaj było wielu księży, sióstr zakonnych, matka generalna, jeszcze ktoś z Rady Generalnej z Rzymu. Matka generalna zresztą nauczyła się już dość dużo po polsku. To jest Amerykanka. Były siostry z obu prowincji i tak dalej. Był przewodniczył całej liturgii dziękczynnej ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Była piękna uroczystość. I tak jadę i słucham. Słucham tego, co państwo mówicie i tych rozmów przepięknych. Otóż no, dziennikarstwo, dyplomacja, zajęcie się człowiekiem od poczęcia do naturalnej śmierci. Będziemy następne kierunki otwierać, wierzę w to. Ja dziękuję Panu Bogu, że ludzie podjęli taką ideę, ludzie świeccy. Pracują też u nas kapłani, wspaniali profesorzy, bardzo powiedziałbym wysokich lotów i od strony naukowej, dydaktycznej i oczywiście ludzie, którzy mają jakieś bardzo dobre cechy wypracowane w sobie. Chodzi nam o to, żeby byli mistrzowie. Czym lepsi ludzie, czym lepsi mistrzowie, tym lepiej formują, tym lepiej kształcą i wychodzą lepsi ludzie, następni mistrzowie. Jest to multiplikacja. To jest podobnie jak Pan Jezus. Uczniów miał 12 i przebywał z nimi, uczył ich, formował ich. Podobnie jest z każdym nauczycielem, tak powinno być, z każdym ewangelizatorem, z każdym wychowawcą, tak powinno być. Verba docent exempla trahu, jest takie powiedzenie łacińskie. Słowa pouczają, pociągają przykłady. Ludzie uformowani. U nas nie uczą ludzie, którzy byli gdzieś jakimiś agentami, kolaborowali, sprzedawali Polskę, ludzi, czy tego typu. To są ludzie, którym zależy na cywilizacji łacińskiej, moglibyśmy powiedzieć. Cywilizacja łacińska to cywilizacja oparta o Ewangelię. To tak jak Europa cała jest wybudowana na fundamencie Ewangelii. I ja jeszcze raz z całego serca dziękuję. Naprawdę nie spodziewałem się, że będzie tylu ludzi takich wspaniałych. Profesorzy wszyscy, pracownicy administracyjni, wykładowcy wszyscy. To idzie powoli, żeśmy zaczęli parę lat temu i rozwija się. Dziękuję panu Mariuszowi przed chwilą Grabowskiemu, ale i pozostałym, panu profesorowi Rynowi, no każdemu, kto zabierał głos, no za takie pokazywanie nam drogi. Mówię, zobaczcie, ile jest dobra w Polsce. Są dobrzy ludzie w Polsce, są ludzie kompetentni i powoli staje się nowe, jeszcze przed nami bardzo dużo pracy. Ale tu potrzeba bardzo mocno dziennikarzy, potrzeba ludzi do polityki społecznej, potrzeba następnych, potrzeba do dyplomacji. Potrzeba dziękuję za te słowa o dziennikarstwie. Jakie powinno być dziennikarstwo? Pan powiedział, że to jest powołanie. To jest służba prawdzie, trzeba świadków prawdy. Muszę powiedzieć jedno i cieszę się tym, patrzę na tych naszych młodych ludzi wychodzących od nas. Niektórzy gdzieś dowiaduje się, gdzie pracują. Jak dotąd nie dowiedziałem się, żeby na kimś się zawiedli ludzi. I muszę powiedzieć jeszcze jedno. Oni są, bardzo dużo mają dobrych cech. Oczywiście nikt z nas nie jest niepokalanie poczęty, ale widać, że oni chcą coś więcej. Pewno i lęki różne mają, i czy będą pracę mieli, czy się zrealizują, czy będą szczęśliwi. Tu też bardzo wielkiej pracy nad sobą. Potrzeba formowania się, żeby to nie było tylko jakieś, prawda, polityk bez etyki, dziennikarz bez etyki. No to są bardzo niebezpieczni ludzie. To są w wysokim stopniu często szkodnicy. Zresztą wszędzie, bez etyki. I dlatego cieszę się, że jest taka uczelnia też i u nas. I cieszę się, że są również studenci. Będziemy robić wszystko jak najlepiej. Wszystko. Uważam, że to, co katolickie i polskie, powinno być dobre, tanie i po prostu i piękne. Tak powinno być. Czyli wypływać z prawdy i miłości. I w tym kierunku powinniśmy iść. Ja się cieszę, że są takie czasy, że można już taką uczelnię prowadzić. Że takie sprawy powstają. Mogę powiedzieć też, że niejednokrotnie słyszę od ludzi, którzy chcą coś w Polsce zrobić i mogą, mówią, mamy za mało ludzi takich właśnie. Jest bardzo wielu ludzi skażonych i czekamy na ludzi kompetentnych i ludzi uformowanych, ludzi z charakterami, żeby chcieli służyć prawdzie. To może tyle. Ja bardzo dziękuję za tą audycję i tym wszystkim, którzy podejmują się tego, a także tym wszystkim, którzy nie boją się jakichś wyzwań i nie boją się tak się kształtować, żeby rzeczywiście odnawiać oblicze ziemi, również naszej polskiej ziemi, służyć Polsce, Polakom, umacniać Polaków w dobre, w tym, co jest dobre, co jest prawe. Są tacy młodzi ludzie. Państwo mieliście rozmowy kwalifikacyjne i słyszałem bardzo dobre głosy też, że przychodzą ciekawych rodzin, z dobrych rodzin, ludzie młodzi i będą owoce na pewno. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy serdecznie, ojcze, za ten bardzo cenny głos.
Wybitnie cenny. Ja naprawdę kocham to wszystko i bardzo, my się musimy bardzo spieszyć. Nie bójmy się. Jest uczelnia na różne sprawy nastawione, na pieniądze na przykład. Robi się uczelnie, patrzy jak lewica. No robiła uczelnie. O co chodzi? Chodzi o pieniądze. Jak mają tysięcy studentów, to mają potężne pieniądze. To jest potężny zarobek. Dajcie uwagę do rodziców, do młodzieży. Idziecie, szukajcie mistrzów. Mistrzów nie tylko, którzy będą mieli wiedzę, ale prawe charaktery. Ludzi, którzy byli prawi i są prawi. Do takich ludzi trzeba iść. Dziękuję serdecznie.
Bóg zapłać, dziękujemy bardzo za to połączenie. Rozmawialiśmy z ojcem założycielem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i dyrektorem Radia Maryja Tadeuszem Rydzykiem. Drodzy Państwo, przypomnę, że rozmawiamy na temat oferty kształcenia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej i przypomnę raz jeszcze numer telefonu, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje na temat kształcenia, kierunkowy do Torunia 056 610 82 66 056 610 82 66. My rozmawiając o dziennikarstwie na studiach podyplomowych zwracaliśmy uwagę tutaj zarówno przedmówcy, jak i ojciec dyrektor na to, że bardzo ważne jest również kształcenie od strony moralnej dziennikarza i oczywiście etyka zawodowa również jest przewidziana w programie naszej uczelni, w tym przypadku etyka dziennikarska. Zresztą na wszystkich kierunkach ten element etyki czy katolickiej nauki społecznej się pojawia.
Mówiliśmy o przedmiotach, jakie są realizowane w trakcie programu i też pojawiają się często pytania, no dobrze, ale czym się kończy takie studium podyplomowe, studia podyplomowe? Mianowicie, jeśli chodzi o studia dziennikarskie, o tym chcemy teraz powiedzieć, studia kończą się obroną pracy. A praca na studiach dziennikarskich oczywiście należy do trzech rodzajów. Może być to praca prasowa, praca radiowa lub też praca telewizyjna. I my się bardzo cieszymy, że takie prace powstają. No pewnie najłatwiej wykonać pracę, po prostu napisać pracę, jakiś artykuł czy kilka, cykl artykułów prasowych, ale my się ogromnie cieszymy, kiedy powstają również audycje radiowe, a także jakieś programy telewizyjne czy jakieś reportaże. Mamy teraz połączenie z kolejnym naszym rozmówcą, absolwentem studiów dziennikarskich, podyplomowych studiów dziennikarskich. Mówiliśmy o tym, to też wspominali tutaj obecni w studiu absolwenci studiów z zasad wykorzystania funduszy unijnych, że na studia przychodzą osoby różnego stanu, również na studia dziennikarskie przychodzą także kapłani, także siostry zakonne. W tym momencie mamy akurat połączenie z księdzem Jarosławem Kaźmierczakiem, absolwentem studium podyplomowego dziennikarskiego z Chojnic. Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie, pozdrawiam.
I właśnie, co można by było powiedzieć o pracy dyplomowej? Czy to jest wielkie zadanie, ogromne jakieś i duży stres, taka obrona? Może tutaj skupmy się na zakończeniu studiów podyplomowych dziennikarskich. Jak to było w przypadku księdza?
No cóż, poważne studia, więc poważne egzaminy, poważna praca. No, nie może być inaczej, nie może być żadnej ulgi. Ksiądz, nie ksiądz, siostra, nie siostra. Po prostu solidna uczelnia nie może sobie tutaj pozwolić na to, żeby absolwenci wychodzili nieprzygotowani, czy też praca była jakaś tam taka pro forma. Moja praca dotyczyła właściwie takiej analizy prasoznawczej artykułów związanych z Światowym Dniem Młodzieży, który odbył się w Kanadzie, w Toronto. Przeglądałem prasę kanadyjską, przeglądałem prasę, która właśnie informowała o przebiegu pielgrzymki Ojca Świętego do Kanady, o pobycie na Światowych Dniach, o reakcji młodych i nie tylko z całego świata. I to wszystko starałem się jakoś tak w mojej pracy zamieścić. Dodam może, że mogłem później też częściowo tę pracę wykorzystywać w dwutygodniku w rodzinie, którego jestem też współzałożycielem i redaktorem.
No właśnie, ksiądz mnie teraz wyprzedził, bo ja chciałam zapytać o to, do czego w ogóle ksiądz chciał wykorzystać podyplomowe studia dziennikarskie i tu już mamy odpowiedź, prawda? Ksiądz
tak,
jest
tak,
redaktorem
tak, właśnie,
dwutygodniku.
Ja uważam się za człowieka praktycznego, nie chciałem tak, jak to się mówi, sobie a muzom. A więc i sama praca, ale no przede wszystkim studia, no bo praca była finałem, sama praca, same studia, przepraszam, służyły właśnie temu, aby do mojej pracy dziennikarskiej w tym dwutygodniku, który wydajemy tutaj w naszej diecezji pelplińskiej. Wydajemy w Chojnicach jako taki organ Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Rozchodzi się to nawet w dosyć sporym nakładzie. No, żeby poprawić po prostu jakość wydawania tego dwutygodnika. Wydajemy go już od lat kilkunastu, od 12 lat, więc ja, idąc do wyższej szkoły, miałem za sobą już pewien staż, pewne doświadczenie, ale również pewną świadomość, no, swoich braków. Człowiek szukał wzorów, szukał odpowiedzi na pytanie, jak robić to lepiej, bo no cóż, tak po wojnie mawiano, nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera. Ja myślę, że nie wystarczą same dobre chęci, że jednak no, trzeba fachowej wiedzy, i to właśnie w wyższej szkole znalazłem. Znalazłem, tak jak ojciec dyrektor przed chwilą mówił, znalazłem tych mistrzów, którzy potrafili pokazać, jak to, co już jest, uczynić jeszcze lepszym. To, co jest, daj Boże, dobre, jakoś bardziej jeszcze udoskonalić, żeby było bardziej ciekawe, przystępne, bardziej Boże. Myślę, że zbyt często, czy może zbyt łatwo jest tak, że zgadzamy się na jakąś byle jakość w naszym życiu, w tym sensie, że cieszymy się, że w ogóle coś jest, że nam się udało. Myślę, że my jako katolicy nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nasze audycje, nasze gazety, nasze jakieś periodyki, czy strony internetowe, programy telewizyjne, żeby one były byle jakie. To, co zobaczyłem w Toruniu przez rok uczestniczenia w wykładach, to właśnie profesjonalizm na najwyższym poziomie. Tak jak nieraz rozmawiam z moimi uczniami, czy znajomymi, którzy też do różnych tam, powiedzmy, szkół chodzą, wyższych, jakichś prywatnych, czy zakładanych przez stowarzyszenia, to często jest właśnie ich takie doświadczenie, że na dzień dobry widzą jakąś listę utytułowanych osób, które swoimi nazwiskami firmują daną szkołę, natomiast później, oprócz inauguracji, już tych ludzi nie widzą. Natomiast tu w Toruniu człowiek na co dzień spotykał się z naprawdę z najwyższej klasy specjalistami, mistrzami, fachowcami, z najrozmaitszych dziedzin, z tych dziedzin, które właśnie są potrzebne, aby, czy w moim przypadku, wydawać właśnie ten dwutygodnik, czy też zajmować się innymi sprawami.
Dziękujemy serdecznie, księże Jarosławie, za tę rozmowę. Życzymy wielu owoców w pracy dziennikarskiej, ale także w pracy wychowawczej w katolickim liceum w Chojnicach, bo również to liceum ksiądz reprezentuje.
Tak jest.
Czy w tym roku jest ktoś, był na rozmowach z liceum w Chojnicach? Bo tak zazwyczaj
w roku na rok
bywało, a teraz?
Nie, mieliśmy właściwie bardzo małą klasę maturalną, jedną, nieliczną, bo sześć dziewcząt zdawało maturę, więc tutaj w tym roku troszkę pole manewrów było węższe.
Inne zainteresowania.
Ale są wśród naszych studentów także absolwenci tego liceum,
tak.
Nie mamy zastrzeżeń też potem do ich dalszej nauki, także możemy polecić jednocześnie i naukę w katolickim liceum ogólnokształcącym w Chojnicach.
Tak jest.
Pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest godzina 22.51. Drodzy radiosłuchacze, i tak od studiów podyplomowych dziennikarskich wracamy do studiów podyplomowych z zakresu pozyskiwania, wykorzystania funduszy unijnych. I w związku z tym kolejna nasza rozmowa.
Na naszej antenie witamy panią poseł Izabelę Kloc, posła Prawa i Sprawiedliwości, a jednocześnie eksperta do spraw pozyskiwania funduszy unijnych. Pani poseł, my dzisiaj chcielibyśmy zapytać, jak pani poseł widzi tą nową perspektywę finansowania 2007-2013?
Tak, myślę, że dla naszego kraju, dla Polski będzie to bardzo dobry okres. Polska dostała dość spore środki finansowe w ramach polityki spójności w Unii Europejskiej. Było to 59,5 miliarda euro, ale tutaj mam dobrą informację. Te środki jeszcze zostały zwiększone w ostatnim czasie o 7,7 miliarda euro. No i bardzo się cieszymy, że będziemy mogli je dobrze zagospodarować. Ta perspektywa, nowa perspektywa finansowa daje nam te możliwości z uwagi na zwiększone środki, a jednocześnie pozwala, ponieważ czasu jest jeszcze trochę, przygotować się jak najlepiej do jak najlepszego wykorzystania tych środków.
Pani poseł, a jakiego typu dziedziny są szczególnie jakby w tym okresie przewidziane do dofinansowania ze środków unijnych?
Tutaj można mówić w tej chwili już o konkretnych programach operacyjnych, które są przygotowywane i niebawem zostaną przekazane do Komisji Europejskiej. I my jako kraj przygotowujemy w tej chwili 3 takie programy sektorowe, można powiedzieć, infrastruktura i środowisko, a więc ten program, który jest przede wszystkim nastawiony na budowę infrastruktury zapewniającej rozwój gospodarczy Polski, zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez powiązanie ich z siecią autostrad, dróg ekspresowych. Również tutaj w tym programie będzie mowa o wykorzystaniu potencjału kultury i dziedzictwa narodowego o znaczeniu światowym, europejskim. Wreszcie w tym programie też będzie priorytet dotyczący wspierania utrzymania dobrego poziomu zdrowia naszych mieszkańców, jak również bardzo ważne w tej chwili szczególnie priorytet związany z bezpieczeństwem energetycznym Polski. To właśnie program infrastruktura i środowisko. Tych programów takich sektorowych mamy 3. Kolejnym jest kapitał ludzki finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Wreszcie innowacyjna gospodarka. Program finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, też w trakcie przygotowywania obecnie. I ten program przede wszystkim ma połączyć sferę gospodarki ze sferą nauki, tak żeby przede wszystkim nauka, to co robią nasze uczelnie, służyły rozwojowi gospodarczemu.
Jak słyszymy, pani poseł, tych możliwości pozyskania środków jest w tej nowej perspektywie finansowania bardzo wiele. Niektóre z tych dziedzin, one też pojawiają się po raz pierwszy, prawda? We wcześniejszych programach strukturalnych nie mieliśmy z nimi do czynienia, dlatego tym bardziej ważne jest poznawanie tego, co przewidujemy w tym nowym okresie finansowania.
Tak, jest to w tej chwili ogrom wiedzy. Obecnie, tak jak już powiedziałam, przygotowywane są te dokumenty programowe. Również przygotowywana jest nowa ustawa o prowadzeniu polityki rozwoju właśnie na te lata 2007-2013. Ona obecnie została przyjęta przez rząd. Jest w tej chwili w Sejmie. Będziemy nad nią pracować w najbliższym czasie. Ustawa, która uszczegółowi nam, w jaki sposób te środki będziemy rozdysponowywać, jakimi metodami będziemy się tutaj poruszać, ażeby przede wszystkim zrealizować te cele rozwojowe, a więc ogrom nowej wiedzy, którą oczywiście również wszyscy uczestniczący w tym procesie muszą na nowo pozyskać.
Pani poseł, z jednej strony ta wiedza teoretyczna dotycząca całej strategii narodowej, ale z drugiej strony też ta wiedza praktyczna dotycząca już wypełniania wszelkich kwestionariuszy, prawda, przygotowania wniosków. Czy to też może się zmienić w tej nowej perspektywie finansowania?
Tak. Z jednej strony to będzie troszeczkę uproszczone w stosunku do obecnych możliwości, które żeśmy mieli i trudności również, z którymi żeśmy się borykali. Niemniej jednak faktycznie w tych wszystkich programach przede wszystkim liczą się potem dobre projekty. Żeby napisać dobry projekt i żeby ten projekt zrealizował cele rozwojowe naszego kraju, to trzeba się troszeczkę natrudzić. I tutaj na pewno, mając na uwadze poprzednio 12 miliardów, a teraz 67 miliardów euro, można sobie w tej chwili wyobrazić, ile osób, ile ludzi musi być zaangażowanych w ten proces, a jednocześnie przede wszystkim muszą oni się tego nauczyć. A więc tutaj ja też bardzo zachęcam już w tej chwili do takiej nauki dotyczącej i zarządzania projektem europejskim. I w tej chwili już można poznawać te programy operacyjne, które żeśmy przygotowali.
My także planujemy to właśnie w tym semestrze nauczania w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, żeby dobrze przygotować się do tego nowego okresu finansowania, ale czasem pojawia się takie stwierdzenie, ja słyszę to także od kandydatów na studia, czy to nie jest tak, że ta wiedza przeznaczona jest właśnie dla ekspertów, czy taki zwykły, prosty człowiek jest w stanie się nauczyć w ogóle przygotowywania tego typu wniosków?
No ja myślę, że na takich właśnie studiach, szczególnie w sposób praktyczny, warsztatowy, można powiedzieć, bardzo wiele się można nauczyć. Nie jest to wcale wiedza tajemna. Ja zawsze powtarzam, że każdy może tą wiedzę posiąść i dobrze realizować cele, które założyliśmy sobie jako kraj. Każdy może tą swoją cegiełkę do tego włożyć.
Natomiast jest to ciągły proces, prawda? I tak naprawdę ta wiedza ciągle musi być aktualizowana, bo pojawiają się, tak jak teraz w nowym okresie finansowania, nowe rozporządzenia, ustawy na ten temat, ale i też cały czas nowe wytyczne do konkretnych programów strukturalnych, prawda?
O tak. Tej wiedzy jest na pewno ogrom. Tak jak już powiedziałam, 12 miliardów i 67 miliardów to jest jednak spora różnica i przez to też spora dawka nowej wiedzy odnośnie programów, odnośnie sposobów zarządzania. Tutaj będą również pewne zmiany, a więc warto się w tej chwili już przygotowywać, żeby na czas zdążyć, żeby w momencie, kiedy już rozpoczniemy realizację tych nowych programów, mieć tę wiedzę głowie.
Dziękujemy bardzo pani poseł. My z naszej strony możemy tylko podziękować, że pani poseł zechciała się z nami podzielić tymi uwagami na temat nowego okresu finansowania, o którym tak wiele jeszcze się w mediach nie mówi do tej pory. I mamy nadzieję, że też to zachęci naszych słuchaczy do tego, żeby zdobywali tę wiedzę i poszerzali swoje wiadomości na ten temat. A my, pani poseł, możemy życzyć, żeby ta praca w Parlamencie Polskim była jak najbardziej owocna i przyczyniała się do rozwoju naszego kraju.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo za rozmowę. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Naszym gościem była pani poseł Izabela Kloc z Prawa i Sprawiedliwości, ekspert do spraw pozyskiwania funduszy unijnych.
Drodzy radiosłuchacze, ja przypomnę telefon naszej infolinii, pod którym można uzyskać informacje dotyczące również wszelkich informacji na temat studium podyplomowego z zasad wykorzystania funduszy unijnych 56 kierunek do Torunia 610 82 66 610 82 66. Pod tym numerem można również zamówić kwestionariusz, jeśli ktoś już zdecydował się na podjęcie studiów w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, bez względu na to, na jakim kierunku studiów podyplomowych, tych, o których dzisiaj mówimy w czasie audycji.
Może powiedzmy, że ten telefon będzie czynny jeszcze przez pół godziny, także gdyby komuś dzisiaj nie udało się dodzwonić pod ten numer telefonu, to ja przypomnę jeszcze numer telefonu do Dziekanatu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej 056 610 7200 056 610 7200, z tym, że to już jutro od godziny 10 do 15 można telefonować i przypomnę...
Można również zajrzeć na stronę internetową naszej uczelni www.wsksim.edu.pl i tam również jest taka możliwość zamówienia kwestionariusza. Po prostu wystarczy kliknąć w odpowiednim miejscu i zapisać swój adres.
I to można zrobić o każdej porze.
Tak jest.
W studio, tak jak już wspominaliśmy, są absolwenci właśnie studiów podyplomowych z zakresu wykorzystania funduszy unijnych. Czy państwo też w jakiś sposób, no, przy okazji tutaj rozmowy z panią poseł, no, mogli swoją wiedzę odświeżyć na ten temat? Czy to jest tak, że wiedza z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych, ona w zasadzie musi być cały czas uaktualniana, prawda?
Tak, my musimy na bieżąco śledzić wszystkie zmiany, wszystkie informacje, wszystko co dzieje się w Unii Europejskiej i co dotyczy naszych projektów. My, co prawda, teraz kończy się już ten okres finansowania, od przyszłego roku rozpoczyna się nowy okres, wejdą zmiany, nastąpią zmiany i w zasadach wykorzystywania tych funduszy i w samych wnioskach. I mimo że teraz skończyliśmy już studia, jesteśmy absolwentami, to my się spotkamy, my utrzymujemy kontakt. Uczelnia organizuje nam już tutaj, myślę, że na grudzień, może na początek roku, mamy obiecane spotkanie z panią poseł, która przybliży nam właśnie te nowe zasady finansowania. Także uczelnia zapewnia nam też tutaj na bieżąco dostarczanie informacji na ten temat.
I tutaj może ja wejdę w słowo pani Agnieszce, bo jutro pewnie rozdzwonią się do uczelni telefony od naszych absolwentów z zapytaniem, kiedy dokładnie, więc my ten termin oczywiście wszystkim państwu prześlemy drogą mailową, zaproszenie na taką konferencję, która będzie przybliżać te nowe wiadomości, które w tej chwili jeszcze może nie wszystkie, prawda, są wiadome, nie są jeszcze do końca jasne, także na pewno gdzieś, tak jak tutaj pani Agnieszka powiedziała, rozmawialiśmy o tym dzisiaj, przełom roku, może to będzie grudzień, może to już będzie styczeń, ale na pewno takie spotkanie zorganizujemy.
Tak, bo jeszcze nie są znane te wszystkie zmiany i dopiero jak wejdą te zmiany, to dopiero wtedy takie spotkanie będzie miało sens, ale to my już w trakcie studiów mieliśmy obiecane właśnie, że będziemy na bieżąco informowali i że ten nasz kontakt nie zaniknie. Nas ponad 100 osób studiowało na tym kierunku i my cały czas dzięki uczelni, poprzez uczelnię mamy kontakt ze sobą. My na bieżąco co się kontaktujemy, informujemy, my piszemy te wnioski, są już efekty.
No właśnie, skoro o efektach mowa i o kontakcie mowa, to mamy już połączenie z księdzem Tomaszem Bazanem z Chrubieszowa, naszym absolwentem, który w zasadzie już w praktyce udało mu się przygotować taki wniosek, który myślimy, że sukcesem będzie mógł realizować.
No i można też dodać i pochwalić tutaj księdza Tomasza, jako pierwszy obronił swoją pracę, a tą pracą był właśnie projekt, ten wniosek.
Witamy serdecznie na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam, pozdrawiam z Chrubieszowa. To najdalej wysunięte miasto na wschód Polski, jeśli ktoś nie wie, gdzie jest Chrubieszów.
I z tak daleka ksiądz do Torunia przyjeżdża.
Miałem 505 kilometrów spod parafii do uczelni. Pomysł Torunia wynikł wspólnie z proboszczem, kiedy słuchaliśmy radia, słuchaliśmy właśnie ogłoszenia, to tak doszliśmy do wniosku, że chyba dobrze by było troszkę pojechać głębiej w Polskę, niż tylko tutaj się na wschodzie kształcić. Tym bardziej, że przyznam szczerze, że jak słuchałem ojca Tadeusza dzisiaj, jego wypowiedzi, to troszkę mi zabrał kilka zdań, bo rzeczywiście myślę bardzo, bardzo podobnie, mianowicie, że to, co katolickie, ma być na najwyższym poziomie. Ja, mając właśnie zaufanie do waszej uczelni, nie lękałem się tego, właśnie tym bardziej byłem przekonany, że podejmuję dobrą decyzję, bo wiem, że tam otrzymam właściwą, prawidłową wiedzę. Bo mam też świadomość, że pieniądze to nie wszystko i że trzeba jeszcze tymi pieniędzmi dobrze zarządzać w odpowiedni sposób i że ludzie, którzy będą tego uczyć, to właśnie to są mistrzowie, ludzie, którzy są prawi i wiedzą, w jaki sposób dobrze wykorzystywać pieniądze, nie ucząc jakieś machloje. Więc w związku z tym, wierząc i wiedząc o tym, że to będzie na najwyższym poziomie, bo to katolickie, to dlatego zdecydowałem się też na Toruń i mimo, że to było rzeczywiście uciążliwe, bo całą noc z piątku na sobotę jechałem, sobotę wykłady, niedziela wykłady, trzeba wrócić, praca w parafii, wszystko normalnie się jakoś toczyło, działo, to mimo to warto było i I myślę, że bardzo dobrą decyzję podjąłem, bardzo jestem zadowolony z tego.
I proszę powiedzieć, księże Tomaszu, wniosek, który był też podstawą pracy dyplomowej, został również złożony, może dokąd, i też już wcześniej rozmawialiśmy, wiemy, ksiądz już się zdążył pochwalić, że dzisiaj tak. też nadeszła dobra wiadomość tak. w sprawie
dzisiaj
tego wniosku.
Nadeszła. Tak, no więc został złożony do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 19 czerwca już, więc w sumie ja już tak... troszkę wyprzedałem prawie, bo to równo prawie z obroną, więc ja przygotowując swoją pracę do obrony, prawda, również już szykowałem prawdziwy, autentyczny wniosek. No i dzisiaj otrzymałem wiadomość, że jest poprawny pod względem formalnym, no i teraz został przekazany do oceny merytorycznej. Bardzo to mnie ucieszyło, że pod względem formalnym jest poprawny, no bo to mój pierwszy wniosek i dlatego... No bardzo cieszy, że tutaj nie było błędów, że można, prawda, tutaj cieszyć się tym wielkim
czyli
sukcesem.
Czyli ta wiedza zdobyta podczas studium już w jakiś sposób zaowocowała.
No w sposób bardzo konkretny. Myślę, że to już jest owoc, to już konkretny, dojrzały owoc, bo ja też mam świadomość tego, bo tutaj prowadzę takie stowarzyszenie i wnioski polskie też tutaj dosyć dużo wniosków takich składamy. Wiadomo, że nie wszystkie wnioski przychodzą, niekoniecznie dlatego, że są niepoprawne.
No właśnie, ale... a proszę, księże, przybliżyć swoją pracę i czego ten wniosek dotyczy, w czym on ma pomóc księdzu, czy też stowarzyszeniu?
Mhm. To tak, w ogóle to, bo jestem diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości tutaj w naszej diecezji i też prowadzę stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży przy parafii. To jest bardzo taka ciekawa forma pracy duszpasterskiej, bo stowarzyszenie służy parafii. Dzięki temu pozyskujemy dość znaczne pieniądze na pracę duszpasterstwa dzieci i młodzieży, bo około 200 tysięcy rocznie. To prawda, to przez 2 lata dopiero, bo stowarzyszenie ma 2 lata, ale jest to taka niesamowita rzecz dla mnie. Boża rzecz, pomysł przyszedł z nieba, bo ja nigdy nie miałem doświadczenia ani żadnych jakichś ludzi, którzy by mi pomogli. Po prostu przyszedł intuicyjnie, w jakiś sposób, że mam założyć stowarzyszenie. Było przekonanie, nie mam problemu z dogadaniem się z ludźmi, więc stworzyliśmy ekipę ludzi, którzy myśleli podobnie. No i rzeczywiście przynosi ogromne owoce i efekty. I też jestem tego zdania, że pieniądze, które można pozyskać, trzeba je jak najlepiej wykorzystywać i dlatego Kościół powinien również je brać w swoje ręce, po to, by w sposób uczciwy, prawy, o czym jest cały czas mowa i co jest podkreślane bardzo mocno, z czego się bardzo cieszę, z tej etyki zawodowej i tej właśnie tego przedmiotu, ale to ma prowadzić, prawda, do zachowania i do dobrego wykorzystania właśnie również tych pieniędzy. Tym bardziej, że słyszy się tyle ciągle tej korupcji, o tym wszystkim, już czasami mam tego serdecznie dosyć. No i więc jestem jednym z takich ludzi, którzy chcą właśnie działać dla Królestwa Niebieskiego. I wiadomo, że te pieniądze są potrzebne, prawda? One są no, wręcz niezbędne do tego, żeby człowiek mógł funkcjonować prawidłowo, normalnie. Oczywiście muszą być wykorzystywane w mądry i dobry sposób. Więc na pewno nasz wniosek, ten pierwszy, który złożyłem, on dotyczy osób długotrwale bezrobotnych. Wiadomo, że takie osoby są narażone w sposób szczególny na popadnięcie w różne uzależnienia. Ja mam tutaj doświadczenie dosyć mocne, ponieważ mieszkam na Lubelszczyźnie, tutaj ten Hrubieszów, Wschód. No jest to taki zakątek, gdzie to bezrobocie jest dosyć wysokie. Więc w związku z tym jakoś szkoda mi tych ludzi i również szukam takich metod, żeby takim ludziom pomóc. Cieszę się z tego, że wniosek, który powstał, obejmuje swoim działaniem, prawda, można powiedzieć, całego człowieka, bo niesie mu pomoc psychologiczną, niesie mu pomoc duchową, niesie mu pomoc taką intelektualną poprzez szkolenia zawodowe, poprzez doradztwo zawodowe, ale niesie mu pomoc także praktyczną poprzez konkretną pracę, prawda, bo przewidziane są i staże, i również jest przewidziane dla większości tych osób kontynuacja pracy po zakończeniu projektu, ponieważ partnerem jest Urząd Pracy, więc tu już mamy dosyć dobrze tutaj ustawione to, że jest opcja, że 15 osób z tych 20 podejmie pracę również po skończonej realizacji tego właśnie projektu. To jest naprawdę istotnie ważne, żeby zadbać o całego człowieka. Nie wystarczy mu tylko powiedzieć, wszystko będzie dobrze, głowa do góry, ale po prostu trzeba mu wskazać możliwości, jakieś konkretne sposoby. Taki człowiek, który 24 miesiące nie pracuje, a jest młody, bo mamy to, to jest projekt skierowany do osób w wieku do 25 roku życia, po prostu w jakiś sposób widać już jego bezradność. Skoro 2 lata nie potrafił znaleźć sobie pracy, no to chyba trzeba mu wyjść z pomocą. I nie ukrywam, że to jest taki mój program, pierwszy projekt. Chciałbym, żeby to był taki projekt, żeby też nauczyć się praktycznie tego, czego się dowiedziałem na studiach, prawda? Później po to, by realizować poważniejsze projekty, by wychodzić na pole całej diecezji, by jakoś tak zapalać też innych i kapłanów, i świeckich do tego, żeby później tą wiedzą się dzielić, przekazywać, żeby tutaj rzeczywiście jak najwięcej tej chwały Bożej i pomocy człowiekowi mogło zaistnieć również dzięki naszemu stowarzyszeniu, dzięki temu, co tutaj robimy.
Dziękujemy serdecznie za tę rozmowę, księże Tomaszu, i życzymy, aby ten wniosek nie tylko formalnie, ale również merytorycznie był doceniony i żeby to skutkowało przyznaniem i finansowaniem właśnie tego projektu, a tu możemy dodać, że jest to przecież projekt z Efesu, prawda? I on jest w 100% finansowany, także tutaj stowarzyszenie nawet nie musi nic dokładać, tylko zostanie on w całości sfinansowany.
Dziękujemy
bardzo. Serdecznie, pozdrawiamy Chrubieszów, pozdrawiamy wszystkich tam, również nas słuchających, i zapraszamy, bo to, co ksiądz powiedział, te 505 kilometrów, okazało się, że wcale to nie były stracone kilometry przejechane, a tu można to poprzemnożyć, prawda? W jedną stronę 505, w drugą 505, do tego zjazdów 8. No nie będziemy tutaj już liczyć, ale pozdrawiamy serdecznie. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Na szczęście możliwość połączenia telefonicznego jest zawsze i z każdego zakątka Polski. Można także do nas zadzwonić. Przypomnę, specjalna infolinia 056 610 82 66. Ksiądz akurat mówił o projekcie sfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, ale na przykład Państwo byli chyba w innych grupach ćwiczeniowych, bo podział taki jest u nas w uczelni, że są to grupy pod względem dziedzin, z których chcieliby studenci pozyskiwać te fundusze, więc także mała i średnia przedsiębiorczość, także grupa rolników, grupa, która interesowała się projektami infrastrukturalnymi, no i grupy, które właśnie te projekty miękkie tak zwane, czyli pozyskiwanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w której na przykład panie Romanie był w grupie.
Ja akurat byłem w grupie małych i średnich przedsiębiorstw, były to 2 grupy. Czyli najbardziej
ale liczne. Był pan w jednej.
Tak, ja byłem w jednej grupie, w pierwszej grupie byłem. I też, jak to chciałem tylko nawiązać, jakie to jest piękne, jakie bogactwo tej uczelni, że my, świeccy, możemy studiować razem z kapłanami, z siostrami zakonnymi.
Jeszcze mamy jedno obiecane połączenie z siostrą, także się potem też połączymy.
Bardzo miło i bardzo miło słyszeć głos ten, który widzieliśmy się, tyle rozmawialiśmy przecież z księdzem, akurat tutaj Tomaszem. I teraz możemy się połączyć mimo tej dalekiej odległości. Od razu przypomniałeś tę chwilę, kiedy studiowaliśmy razem na uczelni. Ja mimo to, że byłem w małej i średniej przedsiębiorczości, pisałem projekt z zakresu infrastruktury, gdyż mieszkam w Toruniu na osiedlu Bielawy Grębocin i tak chciałem zmierzyć się z czymś większym. Chciałem pozyskać fundusze na naprawę ulic, chodników, przejść dla pieszych, bo akurat jest taka sytuacja, że osiedle to jest tak całkowicie rozkopane. Jak jest susza, straszliwy kurz. Jak deszcz pada, mokro niesamowicie. I dzieci, i młodzież, i dorośli z tym się borykają codziennie. Dlatego też moje przymiarki były takie dość mocne i stworzyłem projekt właśnie na pozyskanie funduszy na naprawę tychże ulic. Oczywiście nie wszystkich, ale tych najgłówniejszych, które korzystają większość nas.
Czyli widać wiele problemów, które są wokół nas, wystarczy się rozejrzeć i w zasadzie można łatwo, jak już się wejdzie w tą problematykę pozyskiwania środków, znaleźć te dziedziny, na które te środki można pozyskać. I my teraz mamy połączenie z panią Bożeną Mazur. Prosimy bardzo. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani także jest naszą absolwentką. Proszę powiedzieć, dlaczego pani zdecydowała się na podjęcie tych studiów i do czego chciała pani te środki uzyskać po ukończeniu naszej uczelni?
Motywacją bezpośrednią było podniesienie jakości mojej pracy poprzez nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania funduszy unijnych. Uważam, że jest ciągła potrzeba podnoszenia swoich kwalifikacji, szczególnie teraz, kiedy jest tyle środków w Unii Europejskiej do wykorzystania. A więc z radością podjęłam studia właśnie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu dla dobra właśnie swojego kraju, swojej ojczyzny. Ja jestem wdzięczna za możliwość nauki w tej szkole, gdyż poziom nauczania był bardzo wysoki. Z racji tego, iż wielu wykładowców pracuje w strukturach Unii Europejskiej. Nie ukrywam, że stopień trudności był bardzo duży, gdyż uczestniczyłam w toku studiów, między innymi w szkoleniu learningowym, nowoczesną metodą, posługując się technologią komputerową. Bardzo profesjonalne były też ćwiczenia i warsztaty, właśnie które pozwoliły mi nauczyć się sporządzania i tworzenia projektów oraz zarządzania nimi. Ja napisałam projekt, który chciałabym ofiarować mieszkańcom miasta Zamościa pod tytułem Najpierw zrozumienie, później zatrudnienie, kampania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Pani Bożeno, bo pani z osobami niepełnosprawnymi pracuje, prawda?
Tak, tak, między innymi tak. Pracuję w Centrum Pomocy Rodzinie i zajmuję się osobami niepełnosprawnymi.
I tu widać, że to... No to, co dostrzegamy w swoim środowisku lokalnym, prawda? Potrzeby naszego środowiska lokalnego mogą doskonale znaleźć swoje odzwierciedlenie w tym, co potem napiszemy, tak jak pani tutaj to zaznaczyła. Pani Bożeno, my niestety musimy kończyć już to połączenie, bowiem no, czas nieubłaganie biegnie i no, mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy na tych naszych spotkaniach obiecanych dla absolwentów Wyższej Szkoły
Kultury Społecznej. Bardzo chętnie czekam właśnie na informacje. Bardzo bym chciała nie tracić kontaktu ze szkołą. Mam nadzieję również, że spotkamy się wkrótce.
Dziękujemy bardzo za połączenie. Pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiam.
Z Panem Bogiem. I drodzy Państwo, tu tak jak widać potrzeby osób niepełnosprawnych, tutaj osoby bezrobotne, w innych miejscach jeszcze no, jakieś projekty infrastrukturalne, także tych możliwości jest bardzo wiele.
Drodzy Państwo, ostatnie 10 minut właściwie czynny jest nasz telefon, pod którym przyjmowane są wszelkie pytania, udzielane są na nie odpowiedzi, a także przyjmowane są zgłoszenia, jeśli chodzi o kwestionariusze wszystkich tych, którzy już zdecydowali się o podjęciu studiów, to zapraszamy do telefonów, gdyż przypomnę, że na kwestionariusze i wszystkie dokumenty czekamy do 20 września. Numer telefonu naszej informacji linii 056 610 82 66 056 610 82 66.
I jeszcze przypominamy numer telefonu do dziekanatu, to już jutro od godziny 10 do 15 056 610 72 00 056 610 72 00.
Ja chciałem zobaczyć tylko jeden taki element, który przewijał się poprzez ten uprzedni telefon. Chodzi o pisanie projektu. Pisanie projektu, przyczyną to jest właśnie potrzeba, czyli dlaczego piszemy projekt? Nie dlatego, że mamy firmę, chcemy coś pozyskać, mamy no, cokolwiek do zrobienia i chcemy zrobić. Nie. Pierw potrzeba, a później dopiero szukamy odpowiedniego projektu, żeby to wykorzystać, bo inaczej to po prostu te projekty nie mają sensu. To jest taka sztuka dla sztuki i to wcześniej czy później wyjdzie, że to jednak nie o to chodzi. I w tej szkole właśnie doskonale sobie zmysłowiłem, że najpierw potrzeba i później wszystko pięknie wychodzi.
Ja pamiętam, jak jeszcze Państwa pytaliśmy na rozmowach rekrutacyjnych, do czego chcieliby Państwo wykorzystać te środki, to było dla nas zaskoczeniem, że osoby już właśnie z bardzo konkretnymi celami przychodziły do uczelni i to no, dla tych wszystkich wyjaśnień, którzy może się obawiają, że no, przewidujemy też rozmowy rekrutacyjne, one się odbywają no, często z powodu zbyt dużej liczby kandydatów w stosunku do miejsc. Natomiast, drodzy Państwo, nie należy się obawiać, bo chodzi o to, żeby po prostu kandydata poznać i no, dowiedzieć się, czy on w ogóle ma koncepcję wykorzystania tych środków, czy to jest po prostu zdobycie kolejnego papierka, tak czasem no, niektórzy zdobywają kolejne studia podyplomowe, czy po prostu będzie to odpowiedź na realne potrzeby środowiska, w którym żyją. I też mamy kolejne połączenie. Prosimy bardzo. Szczęść Boże, łączymy się w tej chwili z siostrą Olgą Podsadnią ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego i jednocześnie jedną ze studentek studium podyplomowego z zasad wykorzystania funduszy unijnych w naszej szkole. Witamy serdecznie siostrę na antenie.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Jestem w drodze, może powiem bardzo krótko, na te studia podyplomowe, jak zawsze w każdym zgromadzeniu kierują wyżsi przełożeni. Skierowali też i mnie, jako że miałabym wspomóc siostrę ekonomkę w sprawach tych, których tam poznam. Za to jestem ogromnie wdzięczna przełożonym, ale bardziej jeszcze jestem wdzięczna uczelni, Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Chcę wyrazić swoją wdzięczność dyrekcji, ale także i wszystkim profesorom i podziękować za tą atmosferę, która tam była. Oprócz tych wiadomości intelektualnych, które poznaliśmy i którymi teraz mogę służyć w zgromadzeniu. Nie jest mi już obca ta tematyka Unii Europejskiej, tematyka funduszów i to, czego się nauczyłam, mogę już w praktyczny sposób wykorzystać i to czynimy. Nie mogę jeszcze mówić o owocach tego, bo to może jeszcze za wcześnie. Ale bardzo dziękuję i jestem bardzo zadowolona, że mogłam skorzystać przez pół roku z tych wykładów.
Proszę siostry, często się pojawiają takie opinie, że co mogą mieć wspólnego siostry zakonne z funduszami europejskimi? Taka potoczna opinia. Jakby siostra tutaj obroniła to, że jednak mogą?
Myślę, że każde zgromadzenie ma jakieś swoje struktury, ma jakieś też swoje dobra materialne, oprócz tego, że ślubuje ubóstwo, to gdzieś mieszka i coś dysponuje i musi o to dziedzictwo, także i materialne dbać, które przekazali nam założyciele, przekazali nam poprzednie pokolenia sióstr i musimy o to dbać. Dlatego potrzeba nam też znać wiedzę, która jest wykorzystywana. I stąd jest potrzeba nam znać sprawy ekonomiczne. Dlatego też zostaliśmy skierowane tutaj na to studium podyplomowe.
A jednocześnie, proszę siostry, wspomnieć należy, były też siostry z innych zgromadzeń, prawda? Też wykorzystanie tych środków prowadzi do tego, że można...
Prowadzą dzieła różne zgromadzenia prowadzą różne dzieła charytatywne i też na te dzieła chciałyby uzyskać jakieś środki, by zmodernizować, odnowić te placówki, które prowadzą.
Czyli jednocześnie tutaj można w ten sposób wielu ludziom pomóc, prawda?
Myślę, że każdemu zgromadzeniu i jest potrzebna ta wiedza. Nie mówię, że musi ona być bardzo szeroka, ale w jakimś podstawowym stopniu jest potrzebna w każdym zgromadzeniu. Dlatego też różne zgromadzenia siostry były na tej uczelni.
Proszę siostry, cieszymy się bardzo z tego też jako uczelnia, że siostry w takiej grupie uczestniczyły w zajęciach. A jak siostra ocenia same warsztaty i prowadzenie warsztatów zmierzających do tego, żeby właśnie przygotować taki wniosek, którym zresztą siostry kończą studia?
Dobrze. Tak. Nie jest to moja pierwsza uczelnia, tylko już któraś z kolei, dlatego mam bardzo taką bardzo dobrą wewnętrzną opinię, jeśli chodzi o kontakty ze studentami. Mogę powiedzieć, że byli to studenci z różnych stron Polski, w różnym wieku, o różnych specjalnościach. Natomiast w takich osobistych kontaktach i jakichś naszych opiniach o tych naszym studiowaniu były one zawsze bardzo pozytywne i byłam mile zaskoczona, kiedy świeccy studenci wyrażali się bardzo pozytywnie i jak gdyby, że ciągnęło ich coś do kolejnego przyjazdu, że atmosfera, która panuje na uczelni, powoduje w nich jakąś takie dopełnienie wewnętrzne. Nie jest to tylko samo zdobywanie wiedzy, ale jest to taka też wewnętrzna edukacja. To było dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem, że tak studentki świeckie mogą się wyrażać i mieć taką opinię.
Bardzo serdecznie, siostro, dziękujemy za te słowa. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy, aby ta wiedza zdobyta tutaj w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej
dziękuję
mogła
bardzo,
być wykorzystana w praktyce.
Ja również bardzo dziękuję za wszystko.
Dziękujemy i życzymy szerokiej drogi teraz w czasie powrotu do domu.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem.
My również, korzystając z okazji, chcielibyśmy serdecznie siostrę pozdrowić i wszystkich naszych kolegów i koleżanki, którzy z nami studiowali. Pozdrawiamy też bardzo, bardzo serdecznie całą kadrę wykładowców. Tu
naszych mistrzów.
Już tyle razy była mowa o tych wspaniałych wykładowcach. Ksiądz Jarosław wspominał o wykładowcach studiów podyplomowych dziennikarstwa i my na funduszach unijnych także mieliśmy wspaniałą kadrę wykładowców. Byli to wykładowcy nie tylko teoretycy, ale także szanowani i cenieni w Polsce i za granicą praktycy. My się tu nauczyliśmy praktyki, ale oprócz tej wspaniałego zaplecza dydaktycznego, wspaniałych warunków lokalowych, to, co było najwspanialsze na tych studiach, to ta atmosfera i za to serdeczny Bóg zapłać ojcu dyrektorowi, wszystkim wykładowcom, koleżankom i kolegom, absolwentom. Serdeczny Bóg zapłać i pozdrawiamy wszystkich serdecznie.
Do tych pozdrowień się oczywiście dołączamy, a my możemy sobie tylko życzyć, jako też kadra pracująca w wyższej szkole, żebyśmy mieli kolejne roczniki takich wspaniałych studentów, jak Państwo
i absolwentów,
właśnie, tak? Z którymi się łączymy. I jest jeszcze okazja, żeby takim studentem zostać, prawda, do 20 września.
Dlatego reasumując naszą dzisiejszą audycję, drodzy radiosłuchacze, jeszcze raz zachęcamy do studiowania w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Dzisiaj mówiliśmy o ofercie studiów podyplomowych w naszej uczelni. Przypomnę krótko, są to studia podyplomowe z zakresu relacji międzynarodowych i dyplomacji. Są to studia dwu- lub czterosemestralne, niestacjonarne. Zapraszamy do 20 września. Na wszystkie studia podyplomowe dokumenty należy składać do 20 września. Kolejne studia to studia podyplomowe dziennikarskie. Są to studia dwusemestralne i, o których w tej chwili była mowa, studia podyplomowe z zakresu zasad wykorzystania funduszy unijnych, i te studia są najkrótsze, trwają jeden semestr, ale są bardzo intensywne, co tutaj właśnie poprzez kiwanie w tej chwili głowami potwierdzają tak, nasi absolwenci, pani Agnieszka i pan Roman.
Może powiedzmy, że zajęcia na studiach podyplomowych, one odbywają się zawsze w soboty i w niedzielę, także no, nie kolidują z pracą zawodową. W niedzielę staramy się, żeby one się dość szybko kończyło, żeby Państwo mogli wrócić też do swoich domów. Sobota jest taka najbardziej intensywna. To takie techniczne wiadomości, które też można uzyskać już w dziekanacie uczelni. Zapraszamy jutro do telefonowania. Numer telefonu 056 610 72 00 056 610 72 00 i zapraszamy też na stronę internetową naszej uczelni www.wsksim.edu.pl i bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie, za to, że mogliśmy razem w studio i z wszystkimi osobami, z którymi łączyliśmy się telefonicznie, porozmawiać na temat naszej uczelni. Mamy nadzieję, że będzie ona w kolejnych semestrach, w kolejnych latach nadal się rozwijać i obiecujemy, że będziemy Państwa na bieżąco informować o nowych kierunkach, które się w niej pojawią. Dziękuję bardzo.